Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Byli ludźmi prostymi, często niepiśmiennymi. Szły za nimi jednak tłumy. W rubryce Ex Oriente Lux ksiądz Rafał Zarzeczny opowiada o sławie eremitów i pustelników. Ich współcześni naśladowcy, Paulini, obradują tymczasem na swej kapitule generalnej. Opowiada o tym Izabela Tyras. Na początek jednak posłuchajmy aktualności watykańskich, w tym omówienia papieskiego listu na Dzień Modlitw o Powołania. Na piątkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
W liturgii czcimy dziś katedrę świętego Piotra. Z dzisiejszym świętem zbiegła się tym razem tradycyjna audiencja dla stowarzyszenia Circolo San Pietro. Członkowie kręgu świętego Piotra przybyli jak co roku, by przekazać papieżowi zebrane w diecezji rzymskiej ofiary na jego działalność charytatywną, zwane obolem świętego Piotra. Benedykt XVI wyraził im wdzięczność za współpracę z jego posługą. Wyraża się też ona pełnieniem służby porządkowej podczas papieskich liturgii. Ojciec Święty przypomniał ponadto liczne inicjatywy na rzecz chorych i ubogich. Circolo San Pietro obchodzić będzie w przyszłym roku swą 140. rocznicę. Uczci ją utworzeniem ośrodka dziennej pomocy potrzebującym koło Bazyliki Świętego Jana na Lateranie. Od 10 lat stowarzyszenie prowadzi hospicjum, w którym opiekę paliatywną otrzymało już ponad 1000 pacjentów w stanach terminalnych.
Dziedziniec przylegający od północy do Bazyliki Świętego Piotra nosi od dziś imię Grzegorza Oświeciciela. Wznosi się tam marmurowy posąg świętego, który przed 17 wiekami zaniósł Ormianom światło Ewangelii, doprowadzając ten naród do chrztu. Ufundowany przez ormiańskich katolików posąg ma prawie 6 metrów wysokości. Poświęcił go 3 lata temu, 2,5 miesiące przed swoją śmiercią, Jan Paweł II. To właśnie przez ten dziedziniec przechodzą obecnie pielgrzymi, idąc od wejścia bazyliki do jego grobu w grotach watykańskich.
Benedykt XVI zainaugurował dziś na tym dziedzińcu płytę zadedykowaną świętemu Grzegorzowi Oświecicielowi. W ceremonii wzięli też udział ormiańscy katolicy ze swym patriarchą Nersesem Bedrosem XIX. Papież przypomniał znaczenie Ewangelii dla kultury Ormian, którzy ponad 1700 lat temu stali się pierwszym w historii narodem oficjalnie chrześcijańskim.
Termin oświeciciel, którym określa się tego tak wam drogiego świętego, uwypukla dwojaką rolę, jaką odegrał święty Grzegorz w historii nawrócenia Ormian. Oświecenie bowiem to termin, którego używa się w języku chrześcijańskim, by wskazać na przejście od ciemności do światła Chrystusa. Rzeczywiście to Chrystus jest wielkim oświecicielem, promieniującym swym światłem na całe życie tych, którzy go przyjmują i wiernie za nim idą. A więc święty Grzegorz nazwany został oświecicielem właśnie dlatego, że w nim odzwierciedlało się w nadzwyczajny sposób oblicze Zbawiciela. Słowo oświecenie nabiera też dla Ormian jeszcze innego znaczenia. Wskazuje na światło płynące z szerzenia kultury przez nauczanie. Przypomina to o mnichach, nauczycielach, którzy śladem świętego Grzegorza kontynuowali rozpoczęte przez niego głoszenie słowa. Rozpowszechniali w ten sposób światło ewangelicznej prawdy. Objawia ono człowiekowi prawdę o nim samym, rozwijając bogate predyspozycje kulturalne i duchowe.
Rano Ojciec Święty wysłuchał w kaplicy Redemptoris Mater pierwszego kazania wielkopostnego. W zamyśle ojca Raniero Cantalamesse tegoroczne refleksje mają nawiązywać do tematyki zaplanowanego na październik synodu biskupów, który ma podjąć zagadnienie obecności Słowa Bożego w życiu Kościoła. Swą dzisiejszą konferencję kaznodzieja Domu Papieskiego poświęcił przepowiadaniu Chrystusa. Zauważył, że w obfitości Słowa Bożego, jakie słyszymy każdego dnia podczas Eucharystii czy liturgii brewiarzowej, słuchacz może odczytać wiele treści jako adresowanych w sposób szczególny właśnie do niego. Słowa Pisma Świętego mogą ożywiać naszą modlitwę i karmić życie duchowe.
Aby Kościół mógł kontynuować chrystusową misję, aby światu nie zabrakło ewangelizatorów, we wspólnotach chrześcijańskich konieczne jest stałe wychowanie dzieci i dorosłych do wiary. Tylko na glebie właściwie kultywowanej duchowo mogą zakwitnąć powołania do kapłaństwa służebnego i do życia konsekrowanego. Benedykt XVI zwraca na to uwagę w opublikowanym dziś orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Powołania. obchodzi się go w czwartą niedzielę wielkanocną. Jego tematem będzie tym razem powołanie w służbie Kościoła misyjnego.
Kościół jest misyjny jako całość i w każdym ze swoich członków, pisze papież. Każdy chrześcijanin jest powołany do dawania świadectwa i do głoszenia Ewangelii. Jednak w sposób szczególny wymiar misyjny jest wewnętrznie związany z powołaniem kapłańskim. Ojciec Święty wskazuje na wielkie znaczenie księży dla misji. Statystyki potwierdzają fakt, że każdego roku wzrasta liczba osób ochrzczonych dzięki działalności duszpasterskiej tych kapłanów, którzy bezgranicznie poświęcają się trosce o zbawienie braci. Przez kapłanów Jezus staje się ciągle obecny pośród ludzi naszych czasów, nawet w najbardziej oddalonych zakątkach ziemi. Benedykt XVI wyraża przekonanie, że wspólnoty chrześcijańskie, które w intensywny sposób przeżywają wymiar misyjny tajemnicy Kościoła, nie będą nigdy zamykać się same w sobie. Działalność misyjna Kościoła jako świadectwo miłości Boga staje się szczególnie owocna wtedy, gdy jest realizowana wspólnotowo, aby świat uwierzył, czytamy w orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Powołania.
Benedykt XVI mianował nuncjuszem apostolskim w Boliwii 51-letniego prałata Luciano Surianiego, podnosząc go zarazem do godności arcybiskupiej. Ksiądz Suriani jest Włochem i w watykańskiej służbie dyplomatycznej pracował m.in. w Wybrzeżu Kości Słoniowej i Szwajcarii. Ostatnio był radcą nuncjatury apostolskiej we Włoszech.
Ojciec Święty mianował także nowego nuncjusza apostolskiego w Irlandii. Został nim 65-letni arcybiskup Giuseppe Leanza. Również on jest Włochem i do tej pory był nuncjuszem apostolskim w Bułgarii.
Na mocy papieskiej nominacji biskupem został dotychczasowy sekretarz generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMESE. 57-letni prałat Noel Trinor pochodzi z Irlandii i tam też został mianowany ordynariuszem diecezji Down and Connor, leżącej na terenie Ulsteru. Ksiądz Trinor pracował w siedzibie COMESE w Brukseli od 1989 roku. Działał tam m.in. na rzecz zbliżenia kościołów lokalnych wschodniej i zachodniej Europy w postępującym procesie integracji kontynentu.
Na Jasnej Górze trwa kapituła generalna zakonu świętego Pawła I Pustelnika. W czasie obrad, zwoływanych raz na 6 lat, Paulini wybiorą nowego przełożonego generalnego. Siedzibą władz zakonnych jest Jasna Góra, pierwszy w Polsce i najważniejszy klasztor. Paulini są jednym z nielicznych zakonów, którego generał urzęduje poza Rzymem. Materiał Izabeli Tyras.
Kapituła generalna zakonu Paulinów, oprócz charakteru wyborczego, ma przede wszystkim głęboki wymiar religijny. To dla Paulinów czas autorefleksji, przemyśleń i odpowiedzi na aktualne wyzwania stojące przed zakonem, zauważa ojciec Józef Płatek, były generał.
Kapituła to jest takie zgromadzenie najważniejszych delegatów całego zakonu, którzy zastanawiają się nad przebytym etapem życia i realizacji posłannictwa dotychczas zakonu i szukają nowych dróg, nowych sposobów i odpowiedzi na pewne nowe wyzwania, które niesie współczesność. Kapituła generalna to przede wszystkim zebranie, które ma charakter bardzo religijny. To nie są tylko obrady, dyskusje, sprawozdania, jakieś pouczenia. Potrzeba szczególnego światła i szczególnego rozeznania zarówno sytuacji tej, którą przeszliśmy, jak i rozeznania tej sytuacji najbliższej przyszłości.
Obecna kapituła ma wyjątkowy charakter, bo odbywa się w paulińskim roku jubileuszowym ustanowionym w 700. rocznicę oficjalnego zatwierdzenia zakonu przez Stolicę Apostolską. Znaczną część obrad wypełnia refleksja nad ponad 7-wiekową paulińską posługą w Polsce i na świecie oraz wytyczenie drogi zakonu na przyszłość, podkreśla ojciec Izydor Matuszewski, ustępujący przełożony generalny.
Musimy wrócić do źródeł, ażeby napić się czystej wody pod palmą egipską, nieskażonej przez cywilizację, żeby z gorliwością nową służyć ludowi Bożemu, bo takie były początki, taki był cel.
W Polsce duchowi synowie świętego Pawła Step kojarzeni są głównie z Jasną Górą, dokąd przybyli z Węgier w 1382 roku, mówi ojciec Bogdan Waliczek, przeor Jasnej Góry.
Chcę Panu Bogu najpierw podziękować za to, że tyle lat już istniejemy, że znaczną większość tego czasu możemy posługiwać tu na Jasnej Górze, w tym największym sanktuarium Polski, i jednym z największych sanktuariów na świecie. Czas również błagań o to, byśmy swoje zadanie, te swoje charyzmaty, które Pan Bóg nam dał i niejako zadał, wypełniali jak najlepiej. Ta nasza posługa jest coraz bardziej duszpasterska, zwłaszcza wobec wszystkich pielgrzymów wiernych, wśród których pracujemy w naszych placówkach, których w tej chwili na świecie jest już około 70.
Z okazji jubileuszu i w intencjach kapituły Paulini modlili się w kaplicy Matki Bożej podczas całonocnego czuwania.
Magnificat Anima mea Domino.
Matko Boga i Matko Paulińskiego Zakonu, pragniemy wyśpiewać Twój i jednocześnie nasz pauliński magnifikat za dzieje zakonników w białych habitach.
De possuit potentes de sede.
1308 roku legat papieża Klemensa V nadał Paulinom w imieniu Stolicy Apostolskiej regułę świętego Augustyna i oficjalnie zatwierdził zakon świętego Pawła I Pustelnika. Paulińskie jubileuszowe świętowanie potrwa aż do stycznia przyszłego roku. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Abba, powiedz słowo. Wiemy już, że żyć na pustyni się dało, nawet w pojedynkę. Choć wszyscy przyznają chętnie, że w tak niekomfortowych warunkach i w tak niebezpiecznych okolicach lepiej było mieć obok siebie bratnią duszę. Spotkaliśmy już zatem chrześcijan żyjących w stolicy starożytnego Egiptu, a więc w Aleksandrii. Widzieliśmy potem, jak niektórzy z nich uciekali w bezludne okolice w obawie przed prześladowaniami. Widzieliśmy jednak i tych, którzy wybierali taki niewygodny sposób życia całkiem świadomie, po to, by odsunąć się od wielkomiejskiego ruchu i aby w ten sposób szukać Boga pośród licznych umartwień, postów i wyrzeczeń. Jedni z nich żyli w samotności, niektórzy we dwóch, inni w małych grupkach, a jeszcze inni w społeczności bardziej zorganizowanej i poddanej szczególnej regule. W świecie starożytnym, dokładnie tak jak i dziś, trudno było pozostać całkiem anonimowym. Gdy ktoś dokonywał rzeczy ważnych, stawał się sławny prawie natychmiast. Życie na sposób pustelniczy albo mniszy to też nie byle co. Nie dziwne zatem, że również niektórzy eremici, pustelnicy i mnisi zdobywali rozgłos, o co zresztą wcale nie zabiegali. Ich sława rozchodziła się szybko, a za sławą zazwyczaj podążają tłumy ciekawskich. Na szczęście w tym tłumie amatorów żądnych sensacji od czasu do czasu trafiali się także szczerzy poszukiwacze prawdziwej mądrości. Niektórzy z nich, widząc jak święty i pozbawiony wszelkich światowych pretensji był sposób życia owych pustelników, prosili o pozwolenie pozostania w pobliżu mniejszej celi, albo wręcz o możliwość zamieszkania z czcigodnym eremitą pod jednym dachem, by razem z nim dzielić ascetyczny sposób życia, by uczyć się, jak na pustyni przezwyciężać trudności dnia i nocy, jak walczyć z demonami, nierzadko nawiedzającymi pustelników, a zwłaszcza jak się modlić i znajdować Boga we wszystkich rzeczach. Pozostawali tam zatem niczym uczeń z mistrzem, albo jak syn ze swoim ojcem, bo rzeczywiście owych świętych pustelników i wielkich mnichów częstokroć nazywano Abba, a słówko to we wszystkich językach semickich znaczy właśnie ojciec. Nazywano ich także starcami, bo mądrość przychodzi z wiekiem, a rzeczą młodzieńca jest uczyć się cierpliwie i korzystać z doświadczeń pokoleń. Uczeń jest zatem po to, by się uczyć. Nauka zaś
płynie ze wzorców i ze słuchania. Wzorców adeptom życia mniejszego zapewne nie brakowało. Skoro już taki świątobliwy pustelnik zgodził się przyjąć młodego ucznia pod dach swojej marnej lepianki, to zapewne bardzo starał się, by nauczyć go rzeczy najważniejszych, by dać mu dobry przykład i zbudowanie, by przekazać mu całą swoją życiową mądrość. Ale o tej mądrości czasami trudno było mówić. Zwłaszcza, że wielu z tych świętych starców było ludźmi prostymi, z reguły niepiśmiennymi, pozbawionymi wiedzy i wykształcenia. Język, jakim się posługiwali, był zatem prosty, pełen obrazów i przypowieści odwołujących się do sytuacji życia codziennego. Nie stać ich było na długie wywody i pisanie traktatów ascetycznych. Zresztą, kto by to czytał? Celowali za to w krótkich powiedzeniach, które ich uczniowie potrafili spamiętać, a potem przekazać swoim uczniom. Z czasem owe powiedzenia ojców pustyni zaczęto gromadzić i spisywać. Już w starożytności kolekcje takich wypowiedzi cieszyły się niezwykłą popularnością. Przepisywano je zatem chętnie, dzięki czemu niektóre zachowały się do naszych czasów. Są to tak zwane apoftegmata, a więc właśnie sentencje lub powiedzenia. Mają one postać tak prostą, jak ich autorzy. Zaczynają się zazwyczaj od słów Abba, taki, a taki, powiedział, po czym następuje wypowiedź przekazana pod imieniem danego ojca. Czasami otrzymują formę odpowiedzi na pytania uczniów proszących o wyjaśnienie jakiejś kwestii. Niekiedy natomiast przybierają postać prawdziwych opowieści czy nawet dykteryjek opisujących życie czcigodnych pustelników z niezwykłym nieraz poczuciem humoru. Niektóre kolekcje mają układ alfabetyczny według imion ojców, którym przypisuje się daną wypowiedź albo historię. Inne kolekcje posiadają układ tematyczny według argumentów, których dotyczyły słowa mistrza. Przekazywano je zazwyczaj w języku greckim. Niektóre tłumaczono na łacinę. Ich przekłady posiadamy już także w języku polskim. Do dziś pozostają skarbnicą starożytnej mądrości i świadectwem żywej wiary. Przekazują też mnóstwo szczegółów dotyczących życia codziennego chrześcijan w starożytnym Egipcie pomiędzy III a V stuleciem. Ukazują ruch monastyczny jako potężne zjawisko, mające wielki wpływ nie tylko na życie poszczególnych osób, ale także oddziałujące na życie całego Kościoła, a przez to na rozwój cywilizacji. Pewien uczeń zapytał kiedyś świątobliwego Abba Ammonasa, co jest drogą wąską i ciasną, o której mówi Chrystus. Ten miał odpowiedzieć: droga wąska i ciasna na tym polega, żeby z całej siły sprzeciwiać się własnym myślom i dla Boga wyrzekać się własnych zachcianek. To samo oznaczają słowa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Bo nawet w starożytności nie było sztuką wyjść na pustynię. Sztuką było na niej pozostać, wytrwać tam na modlitwie, szukać i znajdować Boga we wszystkim, łamać chleb z przybyszami, dzielić się słowem z uczniami.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Wysłuchali Państwo piątkowego magazynu z rozgłośni papieskiej. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.